Kochane dzieci, młodzieży, bracia i siostry. Po studium dzisiaj tematu w szkole sobotniej myślę, że jakiekolwiek kazanie mogłoby być pominięte. Osobiście powiedziałem w grupie młodzieży, gdzie studiowaliśmy razem, że w tym kwartale, studiując te trudne zagadnienia historyczne, temat dzisiejszy to był taką koroną odnoszący się właśnie do praktycznego zastosowania, do lekcji z historii. Zwrócona uwaga na nasze podejście i między innymi zainspirowany pewnymi myślami chciałbym króciuteńko powiedzieć Wam o takich trzech typach Kościoła. Którego typu Kościołem jesteś najbardziej zainteresowany? W pewnym sensie może będą to myśli związane z studium poprzedniego tygodnia. Pamiętacie kazanie z zeszłego tygodnia? Pamiętacie. Niektórzy pamiętają. Ja Bogu dziękuję za te myśli. I wierzę, że zapadają one głęboko w nasze serca, że nie są to tylko myśli od tak wypowiedziane i gdzieś tam ulatują w eter, ale że pozostawiają one głęboki ślad. Otwórzcie ze mną drugi list apostoła Pawła do Tesaloniczan. Drugi list do Tesaloniczan, pierwszy rozdział. I werset 11 i 12. W tej myśli też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary, aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w was, a wy w Nim, według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Wspaniałe życzenie, wspaniałe pragnienie, wspaniałe dążenie. Czy jest ono też twoim dążeniem, twoim życzeniem, twoim marzeniem, twoją tęsknotą? Analizując, spoglądając na życie społeczne, na życie zboru, Kościoła, można dokonać pewnej analizy, pewnych przykładów. Pod różnym względem można oceniać i spoglądać na życie Kościoła. Ja chciałbym poruszyć, nie wyczerpująco, ale poruszyć takie trzy główne założenia, nurty z obserwacji, z praktyki, z doświadczenia zebranego w moim życiu. Kolejność w tym momencie jest zupełnie przypadkowa. Nie chcę absolutnie tutaj kierować się jakąś hierarchią ważności, a więc nie myślcie, że to, co poruszam jako pierwsze, to znaczy, że jest najistotniejsze czy najważniejsze. Nie. Po prostu jeden z typów Kościoła, jaki tworzymy, to Kościół zamek, Kościół warownia. Kościół nastawiony na obronę pewnych wartości, zamykający się przed jakimkolwiek wpływem z zewnątrz. Kościół podobny do klasztoru, gdzie owszem są wysoko stawiane pewne standardy, gdzie jest kładziony mocny akcent na Boże przykazania, Bożą wolę, na wzajemne relacje, na miłość, ale wciąż jest on otoczony wysokimi murami i wąską bramą. Drugi typ kościoła to kościół-klub. To kościół, zbór, w którym chcemy czuć się dobrze. Miła atmosfera, dobry nastrój. Przychodzimy po to, aby czuć się dobrze. Do klubu przychodzimy bardziej, aby czerpać, czyli jest to takie nastawienie bardziej konsumpcyjne, bardziej konsumpcyjne w stosunku do całości. Ja dążę do tego, przychodząc do klubu, aby tam było miło, sympatycznie i aby dobrze się czuć. Trzeci obraz, trzecia wizja kościoła to szpital, służba zdrowia, pogotowie ratunkowe, sanatorium. Wszystkie te elementy związane w całość. Myślę, że dobrze rozumiemy każdy z tych trzech elementów, każdy z tych trzech typów kościoła. Jaki kościół jest Twoim ideałem? Jaka wizja kościoła jest Twoim ideałem? Ponieważ w miniaturze każdy z nas jest kościołem, znamy te słowa z listu apostoła Pawła, czy nie wiecie, że jesteście świątynią Bożą, kościołem Bożym, a Duch Święty mieszka w was, to każdy z was w jakiś sposób buduje ten swój miniaturowy, swój własny kościół. Albo jesteś tak zamknięty jak zamek, niedostępny, budowany na wyżynie, otoczony murami, żeby się nic z zewnątrz nie dostało złego, owszem, ale ten mur też nie tylko chroni, on trochę przeszkadza. On ukrywa. Czy jesteś zorientowany na tylko i wyłącznie atrakcyjność życia duchowego? Czy twoje życie, czy kościół twojego serca jest takim właśnie miejscem, szpitalem, gdzie ktoś załamany znajdzie swoją pomoc? Ale wiecie, jest jedna różnica w obrazie, w tym trzecim przykładzie kościoła jako szpitala, ponieważ w tym rzeczywistym szpitalu, z którym mamy do czynienia na co dzień, pacjenci to jest jedna część, a usługujący to jest druga część. Ale w tym szpitalu duchowym usługującymi są również pacjenci. Pacjenci są również usługującymi. To jest ta jedna różnica, która różni ten szpital rzeczywisty, fizyczny, w którym od czasu do czasu korzystamy z pomocy od tego duchowego szpitala, w którym lekarzem jest sam Jezus Chrystus. Jaka wizja przyświeca Tobie? Jaki jest zbór, którego cząstką jesteś? Jaki zbór tworzysz? Jaki chciałbyś widzieć? Zbór, który jest szpitalem, to jest zbór nastawiony na działanie, na aktywność, na pomoc, na służbę. Bardzo pięknie określa się dziedzinę medycyny, że jest to służba zdrowia. Jest to służba. Że nie zawsze stoi na wysokości zadania służby, to już nieco marginesowy w tym momencie problem, aczkolwiek może nie powinien być marginesowy. Poczucie służby. W jakim stopniu towarzyszy Tobie świadomość tej duchowej służby na rzecz środowiska, w którym żyjemy. Nieraz czytamy, wracamy do tych myśli. Od czasu do czasu mówcy w swoich kazaniach powtarzają, przypominają najprostsze lekcje wypływające z przypowieści, jakich Pan Jezus używał. Mówimy o przypowieści miłosiernego Samarytanina, mówimy o przypowieściach dotyczących ogrodnika, mówimy o wielu innych naukach wypływających z przypowieści czy z historii, zwracających uwagę na moje osobiste zaangażowanie w życiu duchowym. Wchodzimy w ten okres refleksji. Kończy się kalendarzowy rok, kończy się kwant czasu. Inaczej na kończący się rok patrzą dzieci, którym czas się czasami wydłuża i już chciałyby być dorosłe, już chciałyby być w pełni samodzielne, żeby już nie pytać się o wszystko mamusi, tatusia, czy pozwolisz. Inaczej patrzą na ten czas ludzie w pełni aktywności zawodowej, skarżący się i wciąż utyskujący na brak czasu. Inaczej na upływający czas patrzą ludzie świadomi, że ostatnie linijki zostały do zapisania w ich księdze życia i świadomi tego, że w jakimś momencie trzeba będzie pogodzić się z faktem rozstania, z faktem zakończenia pielgrzymki. Ale póki co żyjemy wszyscy. Pamiętamy, to tak niedawno było, kiedy rozpoczynaliśmy 2009 rok. Pamiętamy życzenia, pamiętamy postanowienia. Będzie czas na pewną refleksję. Będzie czas na nowe życzenia, czy powtórzone. Będzie czas na nowe postanowienia. Będzie na to czas. Na ile i jakie nowe postanowienia będziemy czynić? Co w swoim życiu chciałabyś zmienić, osiągnąć, zaniechać? Jest wiele rzeczy w moim życiu również, które wymagają mocy Bożej do ich realizacji. I dlatego pośród wielu różnych myśli ten cytat z listu do Tesaloniczan przyszedł mi na myśl. Ta modlitwa apostoła Pawła, którą otworzyliśmy, przed chwilą czytaliśmy, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary. Nic do tych słów, uważam, nie potrzeba dodać. Oby to było doświadczeniem każdego z nas. Obyśmy doświadczali realności Boga. O tej realności mówimy. O tej realności opowiadamy w życiu innych. A te doświadczenia z życia innych są jakżeż mobilizujące nieraz nas. Bóg jest wspaniałym. Bóg jest naprawdę wielkim Bogiem. W dzisiejszym studium Szkoły Sobotniej mieliśmy ten tekst z Księgi Mojżeszowej, gdzie Bóg mówi do Mojżesza, że przejdzie przed nim jego majestat. Ale napotkałem na pewien komentarz i podzielę się z wami nim, że chociaż w większości przekładów polskich ten tekst z czwartej księgi Mojżeszowej, przepraszam, z Księgi Wyjścia, ukazuje, że przejdzie przed tobą mój majestat, w języku hebrajskim użyte jest słowo tubi, które dosłownie w przekładzie na język polski tłumaczy się jako dobro. Jako dobro. Ten tekst mówi: przejdzie wszystko dobro moje przed tobą, przed twarzą twoją. W przekładzie na język polski Pardes Lauder ten tekst brzmi: pokażę ci wszystkie przejawy mojej dobroci i wypowiem imię twoje przed tobą. Pokażę ci wszystkie przejawy mojej dobroci. Jaki jest obraz twój, własny obraz Boga? W ostatnim czasie spędziłem wiele godzin na rozmowie z pewnym młodzieńcem, który doszedł do wniosku, do przekonania, że Bóg jest okrutnym Bogiem, że Bóg jest Bogiem żądającym bezwzględnego posłuszeństwa i bezwzględnie rozprawiającym się z każdym, kto mu takiego posłuszeństwa nie okaże. Mówi: ja nie chcę takiego Boga. Ja nie chcę kłaniać się Bogu dlatego tylko, że On mnie do tego zmusza, bo jak się Mu nie pokłonię, to mnie będzie srodze karał. Ja nienawidzę takiego Boga. Rozmawiamy dalej. Jakiego Boga ty widzisz? Jakim jest Bóg, którego ty poznajesz z Pisma Świętego? Jakiego Boga dostrzegłeś w czwartej księdze Mojżeszowej, studiowanej przez cały kwartał? Na tle tych dramatycznych historii, zdarzeń, które, mówiąc tak kolokwialnie, nie mieszczą się nam w głowie dzisiaj. Chcę wam powiedzieć pewne doświadczenie pewnej osoby sprzed, no w tej chwili to będzie około 1,5 miesiąca. Opowiem tak, abyście mieli pewien obraz, a więc nieco ukazując pewnych szczegółów. Niewielkie miasteczko opodal Krakowa. Nieważna nazwa, nieważni ludzie, nieważne imiona, ważni ludzie. Małżeństwo, rodzina, całkiem sobie spokojny żywot prowadzili. On architekt, ona pracownik bankowości. Postanowiła zmienić pracę i na początku tego dziesięciolecia pierwszego, czyli to był 2001 rok, podjęła pracę jako sprzedawca polis ubezpieczeniowych w jednej z popularnych firm ubezpieczeniowych. Pokusa okazała się tak mocna, że pani ta postanowiła nie rozliczać się z firmą ubezpieczeniową, czyli fałszowała polisy i pieniądze kasowała dla siebie. Sprawa wyszła na jaw pokrótce i trafiła do sądu, w wyniku czego sąd skazał na bezwzględną karę pozbycia wolności. Dramat, tragedia. Tragedia, tragedia rodzinna. Możecie sobie to wyobrazić. Małżeństwo zawisło na włosku. Dwoje kilkuletnich dzieci. Ale jakoś tak się złożyło, że podczas odbywania tej kary pani ta zetknęła się z Ewangelią. Z nauką o przebaczającym Bogu, o Zbawicielu. Zafascynowana tym, uchwyciła się tej nadziei. Po wyjściu na wolność odszukała kontakt z Kościołem Adwentystów i zostałem zaproszony do tego domu. Uczestniczyłem przez pewien czas w dość systematycznym studium. Pani ta, zafascynowana Ewangelią, pragnęła być ochrzczoną. Mąż, sceptyk. Ostrożny, z dystansem, ale przysłuchiwał się. Uczestniczył też nawet w nabożeństwach, ale jego wypowiedzi zawsze były takie dość zdystansowane. Ale po pewnym czasie i on zdecydował, że jest racja w tym, co poznaje z Pisma Świętego, a więc chciałby też być ochrzczony. Mieli przyjąć chrzest razem. Wtedy szatan przypuścił niesamowity atak. Atak, który zakończył się kolejnym dramatem, ponieważ w tym czasie małżonek zaczął coraz więcej pić alkoholu. Po pijanemu utracił prawo jazdy. Pobił żonę, pobił córkę. Sprawa trafiła do sądu. Tym razem on otrzymał wyrok skazujący. Z tą różnicą, że w zawieszeniu. Nie do odbycia bezwzględnego. Zrezygnowali ze studium biblijnego. Nie pragnęli już w ogóle kontaktów duchowych. Od czasu do czasu odwiedzałem, spotykałem się szczególnie z tymi dziećmi, prowadząc z nimi zajęcia z religii. W pewnym momencie na horyzoncie pojawił się pewien mężczyzna, który okazał wiele uczucia tej pani i przeżywała olbrzymie roztargi. Po tych wszystkich dramatach, przez które przechodziła ta rodzina, sytuacja się nieco odwróciła. Ów pan zaczął przychodzić do zboru, mieć kontakt. Ta pani nie była zainteresowana absolutnie sprawami duchowymi, tym bardziej, że taka sytuacja zaistniała, ale sporadycznie spotykaliśmy się. Pytała, radziła się, pytała, co ma zrobić. Prosiłem ją, mając na uwadze jej doświadczenia, jej przeszłość, mając na uwadze obietnicę Ewangelii, aby wróciła do Ewangelii, aby wróciła do Pana Jezusa, aby wróciła do tego, do tych wspaniałych decyzji dotyczących życia z Panem Jezusem. Mówi, ja nie mogę. Nie jestem w stanie, jestem bezsilna. Modliliśmy się. Widziałem w jej życiu, w jej postawie olbrzymią roztargę. Roztargę polegającą na tym, że z jednej strony chciałaby, wyraża swoje pragnienie, z drugiej strony bezsilność. Prosiłem ją, aby kategorycznie, absolutnie zerwała tą znajomość i rozpoczęła wszelkie wysiłki, aby ratować rodzinę, małżeństwo, dom, ze względu na Ewangelię, ze względu na Boga, ze względu na siebie, męża i dzieci. To były ostatnie tygodnie przed wakacjami. Prosiłem, aby zdecydowanie zerwała tą znajomość. Potem przyszły wakacje. W tym czasie ten mężczyzna dostał się do szpitala ze względu na sprawy sercowe. No i w związku z tym sytuacje przesunęły się aż do jesieni. Próbowała powiedzieć jemu, że to wszystko już koniec, że to nie ma sensu, że ona wraca do Boga. Nie wyszło jej. Jedna próba skończyła się niepowodzeniem, druga próba skończyła się niepowodzeniem. Ale mimo wszystko nie poddawała się ani nie rezygnowała. Wciąż prosiła o wsparcie w modlitwie. I pewnego dnia otrzymałem telefon z prośbą o to, abym przyjechał, bo ma mi coś ważnego do opowiedzenia, swoje niesamowite doświadczenie. Otóż któregoś dnia umówiła się na taką definitywną, ostateczną rozmowę, że zrywa wszystkie tego typu kontakty. Ale wciąż serce jej biło, mówi, nie wiem, czy potrafię. Prosiła, aby Pan Bóg pomógł jej tą sprawę przeprowadzić. Umówiła się pod koniec swojej pracy, że gdy skończy dyżur, pracuje w takiej niedużej restauracji, on przyjedzie na tą rozmowę. Kończy się jej dyżur. Siedziała z koleżanką blisko przy wejściu, przy drzwiach, przy oknie, czekając na przyjazd tego mężczyzny. Podjechał samochodem, wjeżdża, szuka miejsca, żeby zaparkować samochód. A zanim wjeżdża samochód, którego nikt nigdy w tej okolicy nie widział. Wspaniały samochód, wspaniała limuzyna, czerwony kolor. Zatrzymuje się na wprost wejścia. Wychodzi z samochodu mężczyzna, przystojny, wstrzymujący dech w piersiach. Wyciąga bukiet róż i idzie schodami do restauracji, otwiera drzwi i pyta, czy w tej restauracji pracuje, i tu podaje imię i nazwisko. A ona odpowiada: tak, to ja jestem. To ja jestem. Więc wręcza jej ten bukiet róż i mówi: proszę Panią, Pani będzie wiedziała, od kogo te róże otrzymuje. Pani będzie wiedziała, od kogo te róże otrzymuje. Ktoś, kto Panią kocha, daje ten bukiet róż. W tym momencie tylko było jedno rozwiązanie. Ten Pan, z którym za chwilę będzie rozmawiała, a wiedziała, że darzy ją uczuciem, z mężem od kilku miesięcy nie ma kontaktu, nie ma rozmowy, więc myśli, jak tu w takiej teraz atmosferze będzie taka rozmowa? Ja chcę z nim zerwać wszelkie kontakty, a ja tu otrzymuję od niego bukiet róż, przepięknych róż, róże jakich nie widziała na oczy, piękne, dorodne, z dużymi kroplami rosy na płatkach. Uśmiechnął się, wręczył te róże, wyszedł, samochód odjechał. W tym czasie wchodzi ten mężczyzna. Zatrzymuje się przed nią i zrobił jej karczemną awanturę. Wyzwał ją od najgorszych, że ona niby z nim chodzi, od innych mężczyzn kwiaty przyjmuje, że zachowuje się w sposób, no i tutaj nie przebierając cenzuralnymi słowami. I po wypowiedzi tych najbardziej przykrych słów odwraca się i mówi: to wszystko między nami jest już skończone. I odchodzi. Ona została z tymi kwiatami. Pani będzie wiedziała, od kogo te kwiaty. Kto mógł te kwiaty przysłać? Po tych wszystkich przejściach, o których wam w miarę szczegółowo opowiedziałem, był jeszcze tylko jeden możliwy wariant, że te kwiaty przysłał mąż. Nikt inny, bowiem nikt na horyzoncie się taki nie pojawił. Przyjaźnie wszelkie zostały zerwane po tych wszystkich przejściach ich. Są osamotnieni. Ale w całym tym rozgoryczeniu, rozczarowaniu nie chciała tych kwiatów od męża. Była pewna, że to mąż przysłał, bo skoro sytuacja ta została tak rozwiązana i to, przed czym drżała, nie wiedziała, jak zakończyć tą historię, została ona tak nieoczekiwanie zakończona z drugiej strony. Zniszczyła te róże. Nie chciała ich od męża. Była pewna, że to mąż. Ale potem przyszły wątpliwości, ale to nie wygląda. Znając męża, on nie jest zdolny na taki gest. To nie mógł być mąż. No ale nikt inny, to musiał być mąż, no bo nikt inny mi tych kwiatów nie podał. Nie znam nikogo, ani bileciku, ani się nie przedstawił. No cały czas w uszach dźwięczy słowa: Pani będzie wiedziała, od kogo te kwiaty. Wraca do domu zapłakana, nie mówi, nie pyta się męża o nic, obserwuje tylko, no bo jeśli to mąż przysłał, to w ślad za tymi kwiatami powinny iść jakieś gesty w kierunku pojednania, w kierunku zbliżenia pewnych rzeczy. Nic się w domu nie zmieniło, nic, kompletnie nic. I ona zaraz na drugi dzień zadzwoniła z prośbą o pomoc, z prośbą o rozmowę. Opowiedziała mi to wszystko, co przed chwilą wam powiedziałem. Ja mówię: słuchaj, za chwilę dowiem się, czy to mąż przysłał ci te kwiaty. Poszedłem do niego, do drugiego pomieszczenia, rozmawiam, pytam, jak wygląda sytuacja, jak wygląda z jego strony, czy jakieś są symptomy, żeby to wszystko się leczyło. On mówi: nie, nie ma żadnej poprawy, nic, nie widzi za bardzo szansy. Ja mówię: słuchaj, A w międzyczasie ona napisała jemu list, w którym prosi go o pomoc. Prosi go, dosłownie używa tego zwrotu, pomóż mi. I on mi też o tym liście wspomniał, ale mówi, no ja jej pomagam, ale ona nie chce przyjąć tej pomocy. Mówię, słuchaj, małżonku, powiem ci to takim przykładem. Wyobraź sobie, że tydzień czasu nic nie piłeś. Język ci przysycha do podniebienia. Nie możesz nawet mówić, bo masz tak sucho w ustach. A ja ci będę dawał kanapki chleba, nawet obficie obłożone. Ale ty nie możesz ich nawet ugryźć, bo wszystko schnie w ustach, bo ty potrzebujesz wody. A ja będę mówił, że ja ci pomagam. Między wami jest takie rozminięcie się. Dlaczego wy nie porozmawiacie? Dlaczego nie uzgodnicie? Dlaczego nie zapytasz, w czym ci mogę pomóc? Jak ci mogę pomóc? Wy nie rozmawiacie. Tam między tymi w tej rozmowie postawiłem pytanie, słuchaj, kiedy ostatnio kupiłeś jakiś kwiat dla swojej żony? No tak zrobił mi, mówię, no bardzo dawno nie kupowałem. No gdyby to zrobił tydzień temu, to na pewno by nie zapomniał. Tym bardziej jeszcze przez posłańca. Więc wiedziałem, że on tych kwiatów nie dał. Zakończyliśmy rozmowę, wróciłem do tego pokoju, gdzie z nią rozmawiałem i pytam, czy wiesz, kto ci te kwiaty podarował? Ona mówi, nie wiem. Ja mówię, na pewno mąż ci ich nie podarował. Więc jak myślisz, kto ci te kwiaty mógł podarować? Ona wtedy mówi, chyba sam Pan Bóg. Chyba sam Pan Bóg. Ja mówię tak, ja wierzę, że Pan Bóg przez posłańca przysłał ci te kwiaty. Rozmawialiśmy chwilę, modliliśmy się jeszcze przez pewien czas. I niedługo po tym otrzymałem wiadomość, którą wam przeczytam, a potem przeczytam jeszcze wiadomość, którą minionego piątku otrzymałem. Róże z kroplami rosy, czerwone, przewiązane czerwoną kokardą, miał anioł światłości, który w obronie mojej staną, a ja postawą swoją wszystko zniszczyłam i po raz kolejny Pana Boga zawiodłam. Ale walczę, pastorze, naprawdę walczę. Proszę o modlitwę. Tydzień temu, dosłownie w miniony piątek, otrzymałem kolejną wiadomość, z którą się chcę z wami podzielić. Bo to jest to, co przede wszystkim dzisiaj Bóg daje nam na potwierdzenie swojej bliskości. Witaj, pastorze. Dzięki Tobie spędzam sabat z moją rodziną po raz pierwszy od kilku miesięcy. Córka wyciągnęła kolczyk z nosa. Mąż robi kolację, którą za chwilę zjemy wspólnie. Pan zabrał mi złe uczucia. Wszystkie, nawet te w pracy. Zabrał, bo bardzo go o to prosiłam. Doświadczam go znów na co dzień. Tu kilka słów wdzięczności też za pomoc i w dalszym ciągu prośba o wsparcie w modlitwach. Żyjemy dzięki Tobie, na ustach wznosić będziemy dziś do Pana modlitwę za Ciebie. Moi drodzy, Bóg jest Bogiem, którego stać nawet na taki gest, aby przysłać bukiet kwiatu, aby dać dowód, że on prawdziwie kocha. Pani będzie wiedziała, od kogo te kwiaty otrzymuje. Kim jest Bóg dla ciebie? Jakim jest? Jak go ty doświadczasz w swoim życiu? Bóg nie jest Bogiem z daleka. Bóg nie jest Bogiem innych. On chce być Bogiem twoim. On chce mieszkać w twoim sercu i robić tobie miłe niespodzianki. Miłe niespodzianki. Bracia i siostry młodzieży, powtarzam jeszcze raz pytanie, jakim kościołem jest twoje serce? Jakim kościołem chcesz, aby ono było? Kim jest Bóg, który w tym sercu mieszka? Niech tych kilka refleksji będą zachętą i mobilizacją dla każdego z nas. W imieniu Jezusa nasza nadzieja. Amen.